Witamy serdecznie w studiu już pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, wyraźnie uśmiechnięta, zadowolona. Wiosna przyszła i bardzo się cieszę, że ten uśmiech widzę pani doktor, bo temat trudny i temat no taki można powiedzieć smutny trochę, niewiosenny. Zastanawiałyśmy się właściwie, muszę państwu powiedzieć, czy dzisiaj rozmawiamy o wiośnie, o tym, że się cieszymy, o tym, że nabieramy nowych sił, mamy mnóstwo różnych pomysłów, energii, wracamy, kiedy było nam zimno, smutno, ciemno, a teraz jest inaczej. Ale stwierdziłyśmy, że jednak tematy takie jak właśnie między innymi różnego rodzaju zespoły otępienne, choroby dotyczące osób starszych, na przykład choroba Alzheimera, to są tematy może nie tyle wiosenne, ile no, warte poruszania również wiosną. Dlatego...
To jest taki temat, który trzeba poruszać przez cały rok, trzeba o tym mówić coraz więcej, bo jakby też osób, które chorują i mają rozpoznaną chorobę Alzheimera, jest coraz więcej. I proszę państwa, społeczeństwo się starzeje. Tak, no w tej chwili wiadomo, że w Polsce jest około 2 miliony osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Z czego w województwie naszym pomorskim 350 tysięcy. Tak niepoliczalnie, ale mniej więcej, prawda? Bo to też pytanie, czy my jesteśmy w stanie do wszystkich osób, które mają zaburzenia pamięci, dotrzeć. Bo część z nich jest szczelnie ukryta w swoich domach i dotrze do lekarzy samodzielnie lub nie, lub przy pomocy swoich opiekunów i rodzin, wtedy, kiedy tak naprawdę już nie będziemy mieli nic do zrobienia. I to jest straszne.
Czy zaczyna się, można powiedzieć, tak dosyć niewinnie z tą chorobą? Bo tak naprawdę każdy z nas ma zaburzenia pamięci. Właściwie, nie wiem, myślę, że osoby coraz młodsze zaczynają zapominać.
Dokładnie. Ja bym powiedziała, że coraz więcej z nas ma świadomość, że czegoś nie pamięta albo że czegoś nie może się nauczyć.
Albo że czegoś nie zrobiła, gdzieś nie poszła, zapomniała, mimo że cztery dni sobie powtarzaliśmy, że musimy tam pójść, po czym piątego nie idziemy, mimo że mamy 10 notatników, dokładnie 10 odnośników w komórce, 10 dzwonków, 10 alarmów, prawda? I tak naprawdę pomyślałam sobie, że warto zacząć też rozgraniczać te choroby takie stricte otępienne, Alzheimer, choroby neurologiczne, od tego, co przydarza się nam czasami albo coraz częściej, co przydarza się każdemu tak naprawdę. Ale to wynika właśnie.
Ja bym jeszcze inaczej podzieliła. Ja bym to podzieliła w ten sposób. Grupa do 60, powiedzmy, czy 65 roku życia, no bo jakby senior od 65, czyli lecimy przed 65 rokiem życia, to nawet nie mówmy o zaburzeniach pamięci jeszcze, tylko mówmy o zaburzeniach skupienia, koncentracji, o natłoku spraw, o tym, że po prostu bardzo wysoko sobie stawiamy poprzeczkę, a potem nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego, do czego żeśmy się zadeklarowali, wykonać, w związku z czym zapominamy. Ale to nie jest zapominanie typu takie, które bardzo wpływa i ogranicza nam życie codzienne. Ono nam troszkę robi bałaganu, tak? Ale my to jesteśmy w stanie potem ogarnąć. Natomiast po tym 60, 65 roku życia mamy łagodne zaburzenia poznawcze, czyli coś się zaczyna dziać, trochę ta pamięć nam szwankuje i zastanawiamy się, czy to jest zgodne z wiekiem, czy to jest patologia. A na końcu tego wszystkiego są otępienia, czyli my wiemy, że pacjent zdecydowanie ma zaburzenia funkcji poznawczych, bo my mówimy zaburzenia pamięci. To nie jest tylko zaburzenie pamięci. To jest zaburzenia poznawcze, to jest wszystko. To jest zaburzenie myślenia abstrakcyjnego. To jest zaburzenie w czasie i przestrzeni.
Czyli orientacja.
Orientacja w czasie i przestrzeni. Nie poznajemy na przykład swojego osiedla, wychodzimy z klatki schodowej, nie wiemy, w którym kierunku iść. Także na to się skłania bardzo dużo rzeczy. To jest podejmowanie decyzji, czyli nagle gubimy brak, mamy brak umiejętności podjęcia konstruktywnej decyzji. Nie mamy myślenia abstrakcyjnego, ale też nie myślimy o tym, co ta choroba z nami robi. Jesteśmy bezkrytyczni wobec własnej osoby, nie myślimy perspektywicznie, nie umiemy układać planów. To są zaburzenia poznawcze, czyli robi się nieporadność w życiu. A człowiek, który ma zaburzenia pamięci, bo ma w tej głowie mnóstwo spraw, ale generalnie funkcjonuje dobrze.
I nigdy nie zachoruje na Alzheimera. Proszę państwa, chciałam też uspokoić jakby, że...
Tak, to jedno nie jest równe z drugim.
Rozmowa i to spotkanie, to też nie jest tak, że my wszyscy w związku z tym, że będziemy się starzeć, bo wszyscy się starzejemy, będziemy cierpieli na poważną chorobę mózgu, jaką jest choroba Alzheimera.
Dokładnie
neurologiczna choroba, którą trzeba zdiagnozować, zbadać. Wiele badań jest potrzebnych, drogich badań. badań, specjalistycznych badań. To nie tak, że my w pewnym momencie idziemy do pani doktor, do gabinetu i pani doktor po zrobieniu pewnych wyników, kiedy my zrobimy po zleceniu nam wyników krwi, chociaż wiem, że z krwi też się robi, jest już w stanie, ale to do tego przejdziemy. Chodzi mi o to, żeby państwo odróżnili te dwie rzeczy.
Inaczej, ja bym powiedziała tak. Czego się należy bać i zacząć działać, a co zostawić w spokoju i potraktować jako normalne życie i to się zdarza nam wszystkim. Moja koleżanka, z którą pracuję, ciągle mówi, słuchaj, ja na pewno mam Alzheimera. Ma 44 lata, nie ma Alzheimera, na pewno. Jeżeli tak mówię, to jest właśnie to, że wiecie państwo, nie każde zaburzenie pamięci jest równoznaczne z chorobą Alzheimera.
Tutaj pani Joanna, mam 56 lat, a kłopot z pamięcią około roku. To nie jest chyba zwykłe zapominanie, pisze pani Joanna. No tak, ale pani Joanno, na jakiej podstawie pani tak pisze, że to nie jest
Jeżeli
zwykłe
pani Joanna ma niepokój z tym, że to zwykłe zapominanie nie jest zwykłym zapominaniem, czyli ma jakąś myśl w głowie, że to jest być może za mocno do jej wieku.
Czyli codziennie zapomina cztery poważne
sprawy. Dokładnie. To w tym momencie wędruje do poradni neurologicznej, trzeba zrobić rezonans mózgu, panią trzeba zbadać, być może posłać na testy neuropsychologiczne, bo pamiętajmy o tym, że zaburzenia pamięci to może być maska różnych chorób, na przykład niedoczynności tarczycy, na przykład depresji. Więc pamiętajmy o tym, że zaburzenia pamięci są objawem czegoś, objawem, a nie chorobą. Zaburzenie pamięci to jest objaw. I tu trzeba podiagnozować. Nie może żyć pacjent w niepokoju. A potem przyjdzie do gabinetu lekarskiego z zaburzeniami pamięci przyprowadzony przez kogoś z rodziny i my słyszymy, mama czy tata mają zaburzenia pamięci od 5-6 lat. To dlaczego dopiero teraz przychodzą, prawda? My nie mamy w tej chwili jeszcze skutecznych leków na leczenie choroby Alzheimera, ale możemy pewne objawy nieco wyłagodzić, żeby życie dla tego pacjenta z chorobą Alzheimera było lepsze i żeby ono było lepsze dla jego opiekunów, bo i tak ono będzie trudne.
To jest stosunkowo młoda choroba. Ona została opisana dopiero na początku XX wieku, prawda? Tak. To nie jest schorzenie takie jak na przykład schorzenia kardiologiczne czy onkologiczne, z którymi medycyna, z którymi pacjenci spotykali się dosyć długo. I z tego co...
Od zawsze. Natomiast z problemem Alzheimera to jest taki problem, że ona jest jakby przypisana osobom starszym. I być może jak żyliśmy krócej, bo w tej chwili...
To było moje kolejne pytanie. Bo właśnie...
Bo żyjemy dłużej, czyli mamy większą szansę na rozwinięcie choroby Alzheimera, która być może będzie się nakładała na inne schorzenia mózgu.
Czyli to przedłużenie życia 80, 85, tak. 90
dokładnie.
I tak dalej.
Wyzwoliło to, że niestety mamy nowe choroby.
Czyli z drugiej strony, z jednej strony my przedłużamy sobie to życie, cieszymy się, że to wydłużanie życia, ale tak naprawdę możemy to życie mniej komfortowo spędzić, chorując właśnie na Alzheimera.
Ostatnio rozmawiałam właśnie z mężem na taki temat. Jakie życie byłoby lepsze? Krótsze, komfortowe, czy dłuższe bez komfortu? I teraz pytanie, ja się zabawiłam od razu, żebym wybrała chyba krótsze, komfortowe. Na co mój mąż powiedział tak, na początku wybrałbym krótsze, komfortowe, ale potem im bliżej byłoby tego kresu, to wolałbym dłuższe bez komfortu.
My wrócimy do tego, piękna puenta pani doktor po reklamach. I wracamy do rozmowy ponownie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista, jest w studio. Rozmawiamy dzisiaj o kłopotach z pamięcią u osób po 60 i o poważnej chorobie, jaką jest schorzenie zwane chorobą Alzheimera. Próbujemy zdiagnozować te kłopoty z pamięcią, jak można ewentualnie zapobiec tej chorobie w przyszłości, chorobie mózgu, jeżeli ona jest tak dziesiątkująca, można powiedzieć, i niszcząca nasze życie i naszych bliskich, bo to choroba
przewlekła, postępująca
i coraz więcej tych zachorowań, tak jak pani doktor mówi. I
to
coraz
też
więcej
jest lepsza
będzie,
rozpoznawalność. Będzie ich coraz więcej, bo się starzejemy. Czyli prawdopodobieństwo, że je będziemy rozwijać, jest większe.
Jeśli państwo słuchacie nas, to proszę piszcie, pytajcie panią doktor. Pani doktor dzisiaj odpowiada na te pytania. Tutaj pojawiają się pytania o zaburzenia pamięci, czy to już i tak dalej, kiedy badania, czy to już jest jakaś oznaka. Ja też zachęcam do pisania, ja też zachęcam do tutaj kontaktu z nami osoby, które opiekują się takimi chorymi, które mają w swoich domach, w swoich rodzinach, w swoim kręgu chorych na Alzheimera. Mieszkają z nimi, są na nich osobami skazane na te osoby, bo to najczęściej jest tak, że tutaj nie będzie lepiej, prawda? I tutaj ta opieka jest, musi być zapewniona. Pewnie porozmawiamy w drugiej części też o tym, kiedy zdecydować o tym, czy damy sobie radę, czy zdajemy sobie radę, czy mamy poprosić o pomoc już specjalistyczne szpitale, oddziały, miejsca, jeżeli w ogóle takie są. Już widzę, że pani doktor się uśmiecha. O tym też porozmawiamy. Także państwa zachęcam 603-06-06-06. Odzywajcie się, piszcie, zadawajcie pytania, bo temat jest głęboki. My tak łagodnie rozpoczęłyśmy. Tak. Łagodnie od zaburzeń, od tego,
właśnie łagodnych zaburzeń pamięci, łagodnych zaburzeń poznawczych.
Tak.
Ja bym chciała jeszcze wrócić do tej grupy osób młodszych, bo jakby... bardzo dużo od siebie obecnie wymagamy. Jak czegoś nie wiemy, to chcemy to wiedzieć natychmiast. Proszę zobaczyć, takie myślenie wielowątkowe. Przychodzi nam coś do głowy, od razu sprawdzamy w telefonie, czy googlujemy za 5 minut w domu, jak nie mamy dostępu w tym momencie. To jest też takie przebodźcowanie mózgu. My jesteśmy po prostu otwarci na tysiące informacji, na szybko migające obrazy i to wszystko potem, być może za 10, 20, 30 lat będzie miało wpływ na to, jak się będą nasze komórki mózgowe zachowywać.
To znaczy mamy się bardziej oszczędzać?
Rozwijać się wielowątkowo, ale rozsądnie, tak? Bo mamy w tej chwili wiedzę, ale jakby dostępność do wiedzy, ale ona jest powierzchowna, bez takiego drążenia tematu. Jak już w czymś siedzimy, to drążymy ten temat, ale pozostała wiedza jest taka bardzo powierzchowna. A proszę zobaczyć, na przykład tak zwana pamięć krótkotrwała, czyli zapamiętanie na przykład numeru telefonu tutaj państwa do radia. Ten numer gdzieś tam w głowie w tej chwili mam, ja za chwileczkę ten numer zapomnę, bo to nie będzie mi potrzebne. Ale z niego się tworzy pewna matryca na płycie, na dyskietce, która jest naszym mózgiem, naszymi neuronami. I teraz jeżeli będziemy to wypalać w sposób powtarzalny, to w końcu ten numer telefonu utrwalimy. I na tym polega tworzenie po prostu neuronów i powiązań pomiędzy komórkami, które tworzą naszą pamięć. Jeżeli coś wyrzucamy z pamięci, czyli zapamiętujemy na sekundę, nawet w sposób nieuświadomiony, to jest na przykład idziemy na spacer, widzimy jakiś baner reklamowy i odruchowo rzucimy okiem na ten baner, to my tę treść tego baneru na sekundę zapamiętamy, ale zaraz on nam wylatuje z głowy. Być może kiedyś, jak zamkniemy oczy, odtworzymy to. I to są najlepsze ćwiczenia pamięci tak naprawdę. Ja bym chciała powiedzieć, że bodźcowanie mózgu wieloma takimi wielością obrazów, kolorów, informacji nie zawsze jest dobre, bo to jest powierzchowne. Więc jakie jest najlepsze ćwiczenie pamięci? Zawsze mnie pacjenci pytają. Czytanie książek, czytanie prasy i próba zapamiętania tego, co czytamy i opowiedzenia, o czym czytamy. Bo to jest ważne, żebyśmy czytali. To nie chodzi o to, żeby iść na kurs szybkiego czytania bez zrozumienia. To chodzi o to, żeby to przeczytać wolniej, ale niech to w tej głowie zostanie. Następna rzecz, ukochane krzyżówki oczywiście, dla wszystkich, i dla młodszych, i dla starszych. Proszę bardzo, niech one będą, ale niech one będą coraz trudniejsze. Ja jestem przeciwnikiem, jeżeli traktujemy krzyżówkę jako przyjemność, odstresowanie się, to niech może być nawet ta panoramiczna. Natomiast jeżeli traktujemy ją jako trening pamięci, to krzyżówki panoramiczne nie są dobre, bo one są powtarzalne, czyli pewien automatyzm się w nas włącza. A z kolei, jeżeli weźmiemy z przymrużeniem oka czy jolki, które są być może jakimś wyzwaniem, to wtedy przełamujemy rutynę. Walka z zaburzeniami pamięci, dla osób zdrowych tutaj mówię, tak? Mówimy tu o osobach zdrowych, nie o osobach już z rozpoznaną chorobą. To jest tak naprawdę przełamanie schematów, przełamanie pewnej rutyny. To budzi lęk z kolei, tak? Bo wszystko co nowe, to budzi nas w jakiś niepokój, lęk, więc my unikamy tego. Ale to jest dobre. Wyczytałam ostatnio, że na przykład bardzo fajnym ćwiczeniem, krótkotrwałym, bo zaledwie trwającym 8 sekund, jeżeli chodzi o pobudzenie mózgu, to są poziome ruchy gałek ocznych, prawo-lewo, przez 8 sekund. Wiecie państwo, jakie to było dla mnie trudne, żeby to wykonać 8 sekund prawo-lewo? Bo ja się nie mogłam skoncentrować, mi się wydawało, że to jest cała wieczność.
Takie działania mogą nam poprawiać koncentrację,
skupienie, uchronić przed tym, że być może za 20 lat ta pamięć będzie gorsza. Tylko rzeczywiście wykonujmy je rzetelnie, bo dla mnie te 8 sekund to była masakra.
Ja do starszych się nie zaliczam. Tutaj wchodzą SMS-y od Państwa. Mam dopiero 49 lat, ale ta epilepsja, z którą mnie dobija i zaniki pamięci. Pan Grzegorz tutaj pisze, czyli wiąże chorobę epilepsję z zanikami pamięci.
Pewnie tak jest niestety. Też leki, które przyjmuję, mogą niestety wpływać na zaburzenia pamięci i koncentracji.
Obserwuję u niektórych osób po 70, ale również u siebie zwłokę czasową pamięci. Mniejszą lub większą. Zwłokę czasową pamięci.
A to jest dobre określenie, to ja wiem, o co chodzi. Że nie pamiętamy jakiegoś nazwiska czy nazwy przedmiotu, a potem po 10, 15, 20 minutach nagle nam się to przypomina.
Czyli przebodźcowanie?
Nie. To bym powiedziała, że to jest naturalne. Ja moim pacjentów uspokajam, że jeżeli nie pamięta w tym momencie, musi się skupić, skoncentrować i im bardziej się skupia, tym bardziej nie pamięta, bo się denerwuje, że nie pamięta, to zostawić to w spokoju, to się naprawdę fajnie przypomni.
Witam, mam pytanie. Czy można zrobić badania, które wykażą, że będzie się miało właśnie taką chorobę jak Alzheimer?
Można.
Kiedy je zacząć robić? Co jest ewentualnie przyczyną już do tego, żeby się zacząć niepokoić i pójść do lekarza i poprosić o takie badania? I o jakie badania?
Jeżeli, na przykład, na pewno grupa osób, która miała w rodzinie pacjentów z rozpoznaną chorobą Alzheimera, czyli czy dziadkowie, czy nasi rodzice, jeżeli chorowali bądź chorują na chorobę Alzheimera, to my jesteśmy w grupie ryzyka i mamy prawo do tych badań. One nie są refundowane od razu. Tutaj chcę powiedzieć, że jeszcze refundacji nie ma. Można zbadać, zrobić badania genetyczne, bo to jest właśnie w tej, zwłaszcza to jest u pacjentów, u których była tak zwana postać wczesna choroby Alzheimera, czyli rozwinięta przed 65 rokiem życia, bo i takich pacjentów mamy.
Ale zacznijmy od tego. Lekarz rodzinny, geriatra, czy neurolog, specjalista, kto? Do kogo?
A, bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Pacjent, który ma 58 lat na przykład, czy 59, nie pójdzie do geriatry, prawda? Bo geriatra to 65+, czyli neurologia w tym momencie. Neurolog.
Ale skierowanie oczywiście od lekarza.
Od lekarza pierwszego kontaktu.
Jeżeli rodzina przychodzi do pani doktor z kimś, kogo ma pod opieką i mówi, że osoba, która do tej pory świetnie zapamiętywała, orientowała się w terenie, wszystko robiła, zaczyna mieć z tym kłopoty, zaczyna się powtarzać, zaczyna nie pamiętać, zaczyna nie trafiać do domu, zaczyna za długo być poza domem, zaczynają się jakieś kłopoty i tak dalej, ale generalnie to jeszcze jest takie na poziomie. To już jest jakaś...
To nie jest już na poziomie. Jeżeli gubi się i ma problem z trafieniem do domu, to już nie jest na poziomie.
I to już powinna nam się czerwona lampka zapalić.
Absolutnie tak.
My będziemy do tego tematu wracać po reklamach. Piszcie Państwo 603-06-06. Będziemy kontynuować rozmowę o zaburzeniach pamięci i o chorobie Alzheimera. Wracamy do rozmowy. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska jest już w studio ponownie. Rozmawiamy dzisiaj o zanikach pamięci, o chorobie Alzheimera, o tym, kiedy zacząć wykonywać specjalistyczne badania, o tym, jak tak naprawdę dzielą się te choroby otępienne, bo my zaczęłyśmy rozmawiać o zanikach pamięci u osób stosunkowo jeszcze młodych, bo każdy z nas je ma. I tutaj Państwo piszecie, że mam 56 lat, od około 12-14 lat zdarza się, że nie wszystko pamiętam. Nie zawsze twarz kojarzę z nazwiskiem czy miejscem pracy. Pracuję od 10 do 12 godzin dziennie w pracy. Kojarzę wszystko, czy to zaniki pamięci, przemęczenie, czy już Alzheimer. Dlatego o tym dzisiaj rozmawiamy.
Myślę, że Alzheimer nie.
Bo pani Gosia napisała to, o czym myślałyśmy, konstruując dzisiejsze nasze spotkanie, prawda?
Tak.
Że zaniki pamięci, przemęczenie, Alzheimer, a potem na końcu jeszcze demencja, potem jeszcze otępienie.
To musimy to uporządkować.
Pani doktor, porządkujemy.
Demencja równa się otępienie, czyli zaburzenia funkcji poznawczych. I teraz to jest ogólna nazwa na wszystkie zaburzenia pamięci i zaburzenia poznawcze. Demencja, czyli otępienie. I w tym worku mamy powody, szukamy przyczyn tego otępienia. I jedną z przyczyn jest choroba Alzheimera, jedna grupa przyczyn otępienia i demencji, choroba Parkinsona, która również może dawać zaburzenia pamięci, pacjenci po udarach, którzy mogą mieć zaburzenia pamięci i otępienie, miażdżyca naczyń mózgowych, czyli tak zwane otępienie typu naczyniowego, czyli pacjenci, którzy są na przykład po zawale serca, ale mając miażdżycę naczyń wieńcowych, mają również miażdżycę naczyń mózgowych, czyli mają zaburzenia pamięci z powodu zmiażdżycowania i niedotlenienia mózgu.
Czyli jednym lekiem nie leczymy wszystkiego.
Nie, absolutnie nie.
Nie da się.
Nie da się.
Dużo tego
nie
jest,
da
to
się,
pani doktor
absolutnie
wymieniła.
W ogóle nie leczymy. Raczej próbujemy, na razie ciągle, mówiąc o otępieniach, ciągle jesteśmy na etapie poprawiania komfortu życia, może utrzymania niektórych funkcji dłużej, natomiast nie mamy w tej chwili jeszcze leku, który byłby lekiem przyczynowym do leczenia. On jest w fazie badań. To jest przeciwciało monoklonalne, więc jakaś tam nadzieja, światełko w tunelu jest w każdym bądź razie. Mhm. Ale jeszcze takiego, trochę jest tak przykro, bo my tak naprawdę operujemy kilkoma lekami w różnych mieszankach. Na szkoleniach coraz więcej się mówi o działaniach ubocznych, interakcjach tych leków, więc jest też coraz
ultradźwięki
więcej...
Ultradźwięki się pojawiają, też leczenie ultradźwiękami, jeżeli chodzi o Alzheimera, tak tutaj gdzieś wyczytałam.
To jeszcze o tym nie słyszałam.
Nowa metoda leczenia choroby Alzheimera. Mhm. Czyli tak naprawdę leku nie ma.
Nie ma. Natomiast jeżeli już mamy pacjenta w swojej rodzinie, który ma rozpoznaną chorobę Alzheimera, to teraz musimy zrobić wszystko, żeby jak najdłużej utrzymać go w dobrej kondycji psychofizycznej, czyli, bo jakby naturalnym rozwojem tej choroby jest to, że pacjent się w pewnym momencie położy do łóżka i będzie leżący i będzie wymagał całkowitej opieki. Ja chcę Państwu powiedzieć taką rzecz jeszcze, że tak naprawdę choroba Alzheimera, ten okres takiego utajenia jest bardzo długi, to jest 10-20 lat. Czyli być może my już coś zaczynamy rozwijać. I teraz jak to zbadać? No właśnie, to pytanie o badania, które wyprzedzają. Jeżeli była w naszej rodzinie osoba, u której rozpoznano chorobę Alzheimera, to ta zawsze istnieje ryzyko, że niestety będzie to obciążenie genetyczne.
I być może dziedziczne?
Oczywiście, tak. I być może tę chorobę rozwiniemy. Co możemy zbadać? Można zbadać geny w tej chwili. Geny, które, mutacje genów, tak? Czy jest mutacja genu?
Robią to poradnie?
Robią.
Ja nawet... W Gdańsku, znaczy na Pomorzu możemy sobie zbadać, tak?
Tak.
Tylko
tak,
co wtedy, jak wyjdzie?
Można poszukać. No
jak
właśnie.
Żyć?
No właśnie, jak
Pani
żyć?
Pani doktor, jak
Więc
żyć?
Ja powiem szczerze, nie mówię tego jako lekarz w tej chwili, tylko mówię jako prywatnie, jako osoba, jako Dagmara Wiewiórkowska, że ja bym miała lęk, Holender, przed zbadaniem, no. Bo jakby świadomość tego, że prawdopodobieństwo rozwinięcia u mnie choroby Alzheimera jest większe niż u innych osób, które być może tego genu nie mają i się nie badały, a może mają i się nie badały, bo myśl jest twórcza jednak, prawda? Ja myślę, że to by mi bardzo utrudniało życie, że ja bym w tym momencie...
Chciała zrobić wszystko, bo bym wiedziała, że już za 10 lat niczego nie
zrobię,
prawda?
Z drugiej strony mówię teraz jako lekarz. Profilaktyka jest ważna, ale dopóki nie wejdą na rynek te leki, które leczą, czyli włączenie szybsze leków przyczynowych, no to w tym momencie badajmy te geny, prawda? Bo to jest istotne. Jak państwo, kto chce zbadać, to musiałby po prostu wyklikać choroba Alzheimera, biomarkery. I to jest wtedy najlepsza instrukcja, bo część badań robimy z krwi, czyli te mutacje genów, no to się robi badania genetyczne z krwi. Natomiast można też badać płyn mózgowo-rdzeniowy. Bo teraz na czym w ogóle polega, jaki jest problem w chorobie Alzheimera? Dochodzi do neurodegeneracji mózgu, czyli do zniszczenia komórek mózgowych. To nie jest niedotlenienie, to jest zniszczenie, realne zniszczenie neuronów.
I też nadal nie wiemy, co to powoduje.
Wiemy. Powodują to dwa białka. Beta-amyloid i białko tau. Jedno z nich się odkłada wewnątrzkomórkowo, a drugie się odkłada jakby bezpośrednio w osłonkach nerwowych.
A wiemy, dlaczego się odkłada?
Bo są takie obciążenia genetyczne. A właśnie, jesteśmy ciągle w błędnym kole. Teraz, proszę Państwa, musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Mutacja genu. Ale my całe życie na tą mutację możemy pracować. Bo ten gen jest, tylko chodzi o to, czy on został zmutowany w taki sposób, że on tę chorobę nam wywoła.
Taka teoria drażnienia.
Trochę drażnienia. Z drugiej strony, jeżeli mamy ten gen, to w jakim wieku my tę chorobę rozwiniemy? Czy będziemy mieli postać wczesną, czy postać późną? Czy my w ogóle dożyjemy do momentu, kiedy my tę chorobę rozwiniemy? Więc trochę jesteśmy w tej profilaktyce alzheimerowskiej, to trochę jesteśmy zakręceni. Przynajmniej ja jeszcze tak nie mam takiego, nie ma takiego algorytmu postępowania, nie ma takiej jasności, jak na przykład w leczeniu niektórych chorób stricte somatycznych, prawda, że są takie wytyczne, czyste, jak w leczeniu cukrzycy, czy w leczeniu choroby nadciśnieniowej. To jest takie klarowne, a tu jeszcze ciągle jeszcze błądzimy. I proszę pamiętać, że choroba Alzheimera jest bardzo interdyscyplinarna, bo to jest choroba neurologiczna, psychiatryczna i też geriatryczna, no bo jest związana z wiekiem. Do mnie trafiają najczęściej pacjenci starsi, którzy są przyprowadzeni przez rodzinę, bo mają zaburzenia pamięci. Ja się cieszę, jak do mnie przychodzi pacjent i mówi, że ma zaburzenia pamięci sam, bez opiekuna. Bo to znaczy, że on jeszcze zachowuje autokrytycyzm wobec własnej osoby. Może to nie jest choroba Alzheimera, ale może się rozwinąć, że może mieć łagodne zaburzenia poznawcze, które mogą, ale nie muszą przejść w chorobę Alzheimera.
Bo chorujący już nie przyjdzie.
Chorujący to zazwyczaj jest przyprowadzony przez kogoś, ponieważ jedną z cech początkowej tej fazy choroby Alzheimera jest to, że pacjent przestaje sobie zdawać sprawę z tego, że nie pamięta. Nie to, że nie pamięta, że nie pamięta, tylko jest bezkrytyczny wobec siebie, co mówiliśmy już we wcześniejszych audycjach, mówiąc ogólnie o opiece nad osobą starszą.
Strasznie to... ważne jest to, co pani doktor teraz mówi, bo często jest to tak, że nagle tata, mama zaczynają nie pamiętać, nie robią tego złośliwie, nie robią tego tylko dlatego, żeby nas zdenerwować.
Zdenerwować, tak zirytować,
dalej. A
tak.
My... nasze podejście i nasze reakcje są takie, że no przecież mówiłam, no przecież tatoś wiedział, no przecież położyłam,
no przecież siódmy raz o to pytam.
I tu jest ta uwaga, to już się pojawiało w naszych audycjach, żeby zacząć niestety traktować tatę, mamę jako osobę chorą, a nie jako, bo tu się nic nie zmieni, proszę państwa.
Chorą, niezłośliwą. Chorą, niezłośliwą.
Niczyja wina. Tak. Niczyja wina, to będziemy pewnie do tego wracać.
Będziemy ten temat drążyć, bo ja do tego, ja bardzo próbuję rodziny uczuć. To jest też tak trochę, wiecie państwo, sama nie wiem, jak by było, gdyby na przykład się okazało, że ktoś teraz z moich bliskich, kto wymaga 24 godziny na dobę pomocy, ja bym musiała tę pomoc świadczyć przez 24, jak ja bym się zachowała. Nawet z tą wiedzą, którą mam. Natomiast bardzo bym chciała uczulić, że ciągłe poprawianie tych osób, ale i takie udowadnianie im w sposób bardzo
ostry.
Apodyktyczny, ostry, niczego nie zmieni. To nic nie da. Wejdźmy czasami w ten świat osoby z zaburzeniami pamięci, postawmy się po jej stronie.
Czyli zagrajmy może trochę.
Tak, jeżeli jakieś ktoś takie... mi wma... Bo to jest tak, że my trochę tym pacjentom z zaburzeniami pamięci, którzy oni nie pamiętają, mówią, że czegoś nie pamiętają albo powtarzają coś siódmy raz, nie pamiętają, że powtarzają siódmy raz, a my im mówimy, że oni powtarzają siódmy raz, ale oni tego nie pamiętają. Czyli my im wmawiamy coś. To my jesteśmy złośliwi.
Teraz, pani doktor, mam... taki dylemat, bo przyszła masa SMS-ów. Bardzo państwu dziękuję, że piszecie.
Trochę.
I teraz tak, zastanawiam się, czy przeczytać wszystkie, czy przeczytać po jednym i pani doktor jednym zdaniem do każdego, bo nie chciałabym państwa zostawiać z tymi pytaniami. To może ta druga
poczytajmy,
wersja.
Poczytajmy, tak.
To jest tak, mam 52 lata, często zapominam, moje zapominanie, coraz młodsze osoby piszą.
No właśnie, właśnie, właśnie.
Ale zaraz, moje zapominanie polega na tym, mam zamiar coś zrobić, po kilku sekundach nie wiem, o co mi chodziło. Zaznaczę, że moja mama zmarła na Alzheimera, mając 70 lat. Objawy zaczęły się około 60. To krótko, pani doktor?
Krótko. Pani jest w grupie ryzyka. Drążymy temat dalej. Nie zostawiamy tego. Neurolog zbadać, na pewno badanie MRI mózgu, tutaj bym zrobiła. Badania podstawowe, zaburzenia tarczycy jeszcze, poziom witaminy B12. To taki standard, taki złoty środek. Badania podstawowe plus na pewno wizyta u neurologa. Jest pani w grupie ryzyka, mając mamę chorą i niestety, która zmarła wcześnie.
Dzień dobry, teść, lat 78, z początkami choroby, nie chce chodzić do lekarza, brać leków, stał się opryskliwy. Mhm. Oto też taka cenna uwaga.
No to jest bo właśnie to, jest... zmiany osobowości, zaburzenia zachowania, to jest niestety typowe w chorobie. I częsty problem, ci pacjenci, to jest to, co żeśmy mówili, są bezkrytyczni wobec siebie, on nie potrzebuje lekarza.
Człowiek, który cały czas życie, który był całe życie techniczny, co robić, pisze tutaj słuchaczka.
Tutaj, proszę państwa, to jest bardzo trudne. Tu by trzeba było na początek dać leki, które go trochę wyciszą, uspokoją, żeby on nie był taki agresor. I jak on się wyciszy, uspokoi, nawet nie leki, które
ale
stosujemy.
Ale tu widać, nie chce brać leków.
Nie chce brać leków. No to jest duży problem.
A co by pani doktor
przemycić
wtedy?
Te leki.
Przemycić, tak,
przemycić
jednak.
Te leki. Wiecie państwo, to jest takie okrutne, co my czasami robimy z tymi pacjentami, żeby przemycić leki. No bo przemycamy w jedzeniu albo mówimy, że to są te ukochane witaminy, bo pacjenci mają więcej wiary w suplementy diety i w jakieś witaminy wzmacniające. Oczywiście mówię to tak w cudzysłowie z przymrużeniem oka. I czasami takie działanie powoduje, że oni zaczynają brać te leki, które my chcemy włączyć, bo... to jest bardzo trudny moment, kiedy chcemy włączyć leczenie, a pacjent się na nie nie zgadza, ale on ma do tego prawo. On
czyli
ma prawo
ta
do tego,
opryskliwość, tak?
To jest ta opryskliwość, to jest to, że on nie potrzebuje lekarza, nie potrzebuje leczenia.
Trzeba byłoby go wyciszyć.
Wyciszyć. Czyli wtedy być może te leki zacznie przyjmować. Czyli wejść na początek z innym lekiem, przemycić jakoś ten lek, a potem dopiero włączyć leczenie takie zasadnicze. Bo nie przebrniemy inaczej. To jest ogromny problem.
Musimy dalej czytać. Mam 54 lata, moja mama ma 77 i stwierdzonego Alzheimera. Mam duże kłopoty z pamięcią i koncentracją. Tutaj pisze słuchawka.
Ta sama sytuacja, co poprzedniej pani, lat 52.
Niedoczynność tarczycy. Jeszcze no dodatkowo przychodzę też klimakterium. To mogą być oznaki Alzheimera. I czy
mogą,
jeszcze jakieś...
nie muszą.
Czy
mogą, nie muszą. Pamiętajmy. Klimakterium, niedoczynność tarczycy. tarczycy, zmęczenie, przemęczenie, zabieganie, to, że w tej chwili mamy jeszcze objawy przesilenia wiosennego, to wszystko też może mieć wpływ. Ale jeżeli będzie lęk w tej pani, że to jest choroba Alzheimera, to się trzeba zbadać, żeby ten lęk po prostu
wyjaśnić. I to wtedy
wyjaśnić.
Te specjalistyczne badania,
tak,
o których pani doktor
prosiła,
mówiła, a powtórzmy jeszcze szybko.
Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do poradni neurologicznej. Pacjent z zaburzeniami pamięci. I jeżeli to jest ktoś, kto jest po 50, a ma w rodzinie chorobę Alzheimera, wymaga niewątpliwie diagnostyki.
Mój mąż od 10 lat choruje na chorobę Parkinsona. Od roku ma problemy z pamięcią i zdiagnozowane otępienie. Lekarz przepisał plastry
rivastigminem.
Tak? Czy to pomoże?
Choroba Parkinsona niestety, im dłużej trwa, tym jest większe prawdopodobieństwo również rozwinięcia depresji i otępienia w trakcie choroby Parkinsona, bo przecież to są też zmiany w mózgu. Czy rivastigmina pomoże? Mam nadzieję, że tak. Tylko pytanie, jakie pani ma też oczekiwania, bo ona nie wyleczy z tych zaburzeń pamięci. Ona być może przyhamuje to, co teraz jest, być może na trochę poprawi nam funkcjonowanie pana, a to już będzie sukces. Czyli tutaj sukces to jest mała rzecz.
Tutaj pani doktor, prośba jest o przykładowe badania. Proszę podawać szacunkowe ceny badań tych.
Tak jak dowiadywałam się ostatnio, to na przykład te mutacje z krwi genów, to był koszt około 300-400 zł w zależności od laboratoriów. Więc to nie są też jakieś takie ceny, które bardzo są, nie jest to mocno kosztowne badanie, w tysiące. Natomiast nie wiem, jakie, przyznam się szczerze, bo to musi być zrobione w warunkach szpitalnych, jaki jest taki realny koszt badania płynu mózgowo-rdzeniowego, no bo to musimy zrobić już w troszeczkę w innych warunkach.
Rozmawiamy dzisiaj o zanikach pamięci, o chorobach otępiennych, o chorobie Alzheimera. Prewencja ma ogromne znaczenie. Nasz styl życia ma duże przełożenie na rozwój tej choroby. I czy faktycznie tak jest? Czy my, dbając o to, żeby nie mieć nadciśnienia, żeby nie mieć miażdżycy, zwiększamy sobie szanse? Czy możemy temu zapobiec? Czy nasza walka jest potrzebna na zapobieżenie innym chorobom, ale niekoniecznie chorobie Alzheimera, pani doktor?
No właśnie, więc tak, dobrze. Każda aktywność przeciwdziała chorobom. Krótka sprawa. Człowiek aktywny,
takim, owakim,
fizycznie,
ale
psychicznie,
zawsze
mentalnie.
Lepiej nie mieć.
Dokładnie. Zawsze jest na lepszej pozycji. Osoby mniej aktywne, palące papierosy, miażdżyca, zła dieta, oczywiście one mogą rozwinąć tysiące innych chorób, bo być może nie dożyją do rozwinięcia choroby Alzheimera.
Ale to, że zalecana jest ta dieta śródziemnomorska i ruch, to nie znaczy, że tego Alzheimera nie będziemy mieć.
Niestety nie znaczy, ale możemy nie mieć przy Alzheimerze innych chorób, które będą nam z kolei przeszkadzały w leczeniu. Zawsze mieć lepiej, nie wiem jak to powiedzieć, lepiej mieć jedną chorobę niż pięć chorób. No przepraszam, ale no taka jest prawda. Natomiast co jest też istotne, jeżeli my całe życie trenujemy naszą głowę, to nawet jeżeli, i ja to widzę w gabinecie, rozwiniemy chorobę Alzheimera, to nasza inteligencja, którą sobie wypracowujemy przez całe życie, ma wpływ na to, jak się rozwija ta choroba.
A ta choroba
bo osoba inteligentna dotyka wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś skończył 7 klas szkoły podstawowej, czy 7 fakultetów. Ona może dotknąć każdego. Tylko ma to z kolei przełożenie potem na to, jak ta osoba potrafi wybrnąć z niektórych sytuacji, które zaczynają świadczyć o chorobie, a ona się jeszcze świetnie maskuje. Ja opowiadam jako przykład na wykładach, między innymi na wykładach, o takiej nauczycielce, która przyszła do mnie z zaburzeniami pamięci. Pani była już tam po 80 roku życia, tuż po 80 roku życia. Te zaburzenia pamięci miała od kilku lat, więc to była taka już rozwinięta choroba. I to był luty i padał śnieg. I ja mówię, pani Danielo, bo tam jest takie pytanie o porę roku, ona mówi lato. Ja mówię, ale proszę zobaczyć, pada śnieg, pytanie, podpowiedź. No tak, pani doktor, no ale lato, ale jest wyjątkowo zimne w tym roku. Czyli inteligentnie dała mi do zrozumienia, że to jej odpowiedź jest prawidłowa. Potrafiła z tego wybrnąć po prostu. I te osoby, które więcej czytają, mają większy zasób słów, mają po prostu jakby wyższą kulturę języka, może tak powiem, potrafią częściej wybrnąć z zadawanego pytania, tak odpowiadając, że my nawet nie wiemy, czy rzeczywiście, a może nie ma tych zaburzeń pamięci. Też dużo emocji w rodzinach na przykład budzą takie sytuacje, kiedy mamy pacjenta z rozpoznaną chorobą Alzheimera i ten pacjent zazwyczaj na pytania nie odpowiada już logicznie. To jest ten, powiedzmy, kolejna faza rozwoju choroby Alzheimera, kiedy on rzadko kiedy odpowiada logicznie. Zdarza się, że nie rozpoznaje swoich bliskich. tak może być, proszę Państwa, i jakby też musimy się z tym pogodzić. To jest jakby naturalny rozwój choroby, że ten pacjent może tych swoich bliskich nie rozpoznawać. I nagle przychodzi taki moment, gdzie on odpowiada logicznie na jakieś pytanie. I to są takie, to budzi duże emocje w rodzinie, że jednak tata rozumie, że jednak ten kontakt jest, że jednak ta mama odpowiada logicznie na te pytania, czyli te emocje, jakaś interakcja między rodziną a tym pacjentem jest. Tak się może zdarzyć. To jest fajne, bo to jest bardziej potrzebne tej rodzinie, która się opiekuje tym pacjentem, niż temu pacjentowi.
Często jest tak, że osoba chorująca na Alzheimera ciało ma sprawne, prawda?
No właśnie, to jest następny problem, bo to jest taka grupa pacjentów.
Działa ciało, nie działa mózg.
Tak. Gdzie nie działa mózg, działa ciało, oni są sprawni fizycznie, często wychodzą z domu, czują się, jeżeli są zamykani w tym domu, to są uwięzieni, to powoduje, że jest większa nerwowość, jest większa agresja, jesteśmy trochę w takim błędnym kole. No właśnie, to są takie przykłady gabinetowe, gdzie pacjentka w ciągu dnia, rodzina bardzo opiekuńcza, tam w ciągu dnia była opiekunka, i po południu wychodziła około godziny 17, starsza pani w tym momencie po obiednia drzemka do godziny 19, od 19 20 się aktywizowała i właśnie wtedy miała potrzebę wychodzenia. Czuła się sprawna. Nie czuła się chora, a była sprawna fizycznie. I było wielokrotnie, była tak brutalnie mówiąc, zabierana z ulicy przez policję, zgłoszenie, że ktoś błądzi. I proszę Państwa, teraz od razu wyprzedzam następne pytanie. Jak takiego pacjenta, który łazikuje, zabezpieczyć? Powinien mieć tak naprawdę bransoletkę z telefonem do opiekuna. Żadnego adresu, błagam, żadnego imienia i nazwiska, tylko imię opiekun. Mam chorobę Alzheimera, moim opiekunem jest na przykład pani Katarzyna, numer telefonu.
I to może być taka zwykła
taka
zrobiona, napisana.
Jak na przykład z grupą krwi państwo macie, czy macie tam, że jestem cukrzykiem, mogę mieć niedocukrzenie. To jest bardzo ważne. Musi być numer telefonu do kogoś, kto się opiekuje, bo ci pacjenci czasami gubią różne rzeczy. Oni mogą mieć tysiące karteczek z jakimiś informacjami, ale oni je tak pochowają, że my po prostu ich nie znajdziemy. I będzie nerwowość znowuż u tego biednego człowieka z zaburzeniami pamięci, bo on wie, że gdzieś być może miał jakąś kartkę z telefonami, a nie może ich w tym momencie znaleźć, kiedy to jest najbardziej potrzebne.
Była też taka historia o znajomej, której babcia była chora na Alzheimera i ta znajoma, ja z kolei słyszałam tą historię, tą babcię całkowicie jakby ubezwłasnowolniła, można powiedzieć. Czyli podsuwała jej krzesło, pomagała jej przejść przez jakieś nieskomplikowane miejsca.
Czyli zrobiła ją bezwolną, bo ubezwłasnowolnienie mi się zawsze kojarzy niestety z kolejnym procesem, który czasami...
Czy te osoby chore na Alzheimera, one naprawdę tak potrzebują całkowicie naszego zainteresowania, żeby robić wszystko za nich?
Nie, absolutnie. Właśnie wręcz przeciwnie, proszę Państwa, nie wyręczajmy. Nie wyręczajmy, dopóki będziemy zmuszać. Ja wiem, że nam jest łatwiej czasami obrać szybciej tego ziemniaczka czy marchewkę, zanim ta babcia...
Zjechać do sklepu po zakupy, tak. Szybciej podwieźć samochodem. To tak. Nie o to chodzi, niech pójdzie tak. Sama, tak?
Tylko... Z karteczką, jeżeli jeszcze nie błądzi, bo jeżeli błądzi, to trzeba te zakupy zrobić.
Oczywiście, oczywiście.
Jeżeli nie potrafi już po prostu różnych tam składników połączyć, ugotować zupy, to musimy tę zupę zrobić, ale być może jeszcze sobie ją sama podgrzeje, naleje do talerza, sama zje. Nie wyręczajmy, dopóki możemy, nie wyręczajmy. Naturalnym rozwojem i procesem w tej chorobie jest to, że ten pacjent wcześniej czy później tego wyręczenia będzie potrzebować, a dopóki nie, aktywizujemy. Mhm. Bardzo ważna jest terapia zajęciowa, bardzo ważna. Ale tą terapią zajęciową to jest normalne życie. Proszę mamo, proszę się rozbierz teraz, poskładaj swoje rzeczy, proszę idź umyj zęby. Jest na przykład drżenie, czy nie umie użyć już w tym momencie szczoteczki z pastą, to nałóżmy pastę, ale dajemy szczoteczkę do ręki i ten odruch mycia będzie.
Panie doktor, gdzie trafiają osoby chore na Alzheimera? Czy to jest opieka domowa i czy to jest dom? I w którym momencie dom już nie wystarczy? I czy są takie ośrodki, takie centra, takie miejsca, gdzie takie osoby lepiej się czują i lepiej funkcjonują i powinny trafić? I czy Polska jako kraj jest odpowiednio zabezpieczona? Czy to jest dramat u nas?
Trochę dramat.
Dramat.
Trochę dramat, bo ciągle brakuje, brakuje placówek. Naprawdę główne obciążenie spoczywa na rodzinach jednak, tak jak ja to widzę. I widzę czasami po prostu bezradność rodzin.
Bo to choroba całej rodziny wtedy.
Tak, absolutnie. Robi. Bo to trzeba całe swoje życie dostosować do tego jednego chorego pacjenta, który wymaga na początek opieki dziennej, potem opieki całodobowej, potem wymaga kilku opiekunów, bo jest ciężki, a trzeba przekładać i walczyć z odleżynami, trzeba karmić. To jest po prostu... To jest naprawdę bardzo trudne. Natomiast najczęściej pacjenci z chorobą Alzheimera trafiają do takich ośrodków, do takich domów opieki dla pacjentów z chorobami psychicznymi. To jest rodzaj DPS-u, czyli Domu Pomocy Społecznej, ale specjalizującego się w chorobach psychicznych, do których zaliczana jest choroba Alzheimera.
Tutaj pani Ania pisze, że w Sopocie działa taka przychodnia alzheimerowska, Senior, tak, się nazywa, tak, przy ulicy Rzemieślniczej.
Tak jest.
Bardzo dziękujemy za pozdrowienia pani Aniu.
I tam też mają zajęcia dzienne, czyli mają terapię zajęciową dla pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami pamięci, których trzeba jeszcze aktywizować, motywować, tak pozytywnie stymulować im mózgi. To jest super miejsce. Tylko że tych miejsc jest mało. Jest ciągle deficyt. Jest deficyt, tak powiem w cudzysłowie, takich miejsc ala przedszkole dla seniora. Przy czym brakuje miejsc dla seniorów aktywnych. Ale proszę Państwa, aktywny to sobie znajdzie klub seniora. A pacjenta z chorobą Alzheimera to trzeba bardzo często zawieźć do tego miejsca i zabezpieczyć mu ten byt w momencie, kiedy reszta rodziny jest w pracy, bo oni muszą pracować, ale muszą normalnie żyć.
Jest kilka takich ośrodków w Gdańsku?
Jest też na Chynka, jest w domu Ostoja na Stogach, bo to jest też przy DPS-ie. To są najczęściej przy DPS-ach. Nie wiem, czy w domu na Polanki, ale wydaje mi się, że tam jest klub dzienny na pewno.
Ale chorym to odpowiada? Chorzy tego chcą? Im to pomaga?
Na początku nigdy nie chcą. Tak, to jest zawsze ten problem. Ale tata, mama nie chce. Zawieźmy, proszę Państwa, mimo protestów. Umówmy się, że spróbujesz tylko raz. Najczęściej jest tak, że to się pacjentom potem podoba. Bo wypiją razem kawę, są w grupie, nie siedzą sami w domu. To jest im bardzo potrzebne. Nigdy żaden starszy człowiek nie będzie chciał chodzić na zajęcia i nie będzie chciał nikogo, kto przyjdzie do niego do domu, bo to jest obcy w domu. Ale my musimy przez to przejść i w pewnym momencie trochę wbrew woli tego pacjenta, na początku przynajmniej, a potem to się zazwyczaj kończy dobrze. Drugi problem jest taki, jeszcze potem powiem, na przykład kiedy jesteśmy na etapie takiej stałej pomocy naszym seniorom, a okazuje się, to jest taki temat z wczoraj, że seniorka ma 2 psy i 2 koty, z którymi powoli nie daje sobie rady, ale nie wyobraża sobie życia bez tych zwierzaczków. No i jesteśmy na razie w rozkroku. Nie wiem jeszcze, jak to rozwiążemy.
Pani Ewa pisze, witam. Moja babcia zmarła 5 lat temu. Przez pół roku w trzeciej fazie Alzheimera strasznie lamentowała. W cudzysłowie, lamentowała. Nikt nie mógł jej pomóc, bo nikt nie mógł jej zrozumieć.
Tak.
Dla wszystkich to było straszne, bo nic nie można było zrobić. To jest właśnie
teraz
takie
pytanie. Tak, czym lamentowała, pewnie sobie tam pojękiwała po prostu cały czas i teraz nie wiadomo, czy ten pacjent cierpi fizycznie.
Czy ją coś bolało.
Czy coś bolało właśnie, czyli jest cierpienie fizyczne. Czy po prostu miała taki odruch mózgowy. Tylko to potrafiła zrobić. Bo być może tylko to umiała zrobić.
Tu pani Lucyna jeszcze podpowiada nam o domu dziennej opieki na Kisielewskiego z wejściem od ulicy Karłowicz. Ale ja myślę, że wszystkie te osoby, które mają pod opieką osoby chore na Alzheimera, które mają w swoim kręgu takich podopiecznych, to korzystają z tego. Czy nie? Czy wolą często?
Różnie.
Czy zna pani doktor na przykład domy, gdzie mieszka 90-letnia siostra z 80-letnim bratem? Bo ja znam na przykład. I oboje właściwie mają duże problemy.
Ja mam takie małżeństwo.
Tak jest.
I 80-latka, oboje z chorobą Alzheimera, bezdzietni.
Ktoś jest bardziej zdrowy, ktoś jest bardziej chory, ale mieszkają
razem. Pan jest lepszy fizycznie, pani lepsza mentalnie, czyli tutaj no jeszcze się zgrywają. Wielokrotnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie próbował umieścić ich w domu opieki. Wielokrotnie. I oni się zgadzają na początek, bo już widzą, że nie mają siły i potrzebują pomocy, po czym jak przychodzi co do czego, to oni nie chcą, a nie są ubezwłasnowolnieni, czyli podejmują decyzje sami.
Jakbyśmy podsumowały dzisiejszą rozmowę, da się taki trochę smutny obraz, no bo innego nie mogłyśmy nakreślić, nie mogłyśmy narysować.
Znaczy, wiecie Państwo,
bo tak, prewencja to jest średnio, leku
tak,
nie ma.
Tak, jeszcze nie ma, ale będzie.
Dramatyczna opieka, jeśli chodzi o taką instytucję, prawda, jak pomoc chorym
na
Alzheimera.
Światełko w tunelu jest takie, że coraz więcej o tym mówimy i jest większa świadomość, że zaburzenia pamięci u 80-latka to nie musi być wcale wiek, tylko to może być choroba. Więc nie zrzucajmy wszystkiego na wiek, prawda? Ktoś, kto ma 70 lat i zaczyna zapominać, albo to zgodne z wiekiem. Nic nie jest zgodne z wiekiem, jeżeli nie zostało zbadane. Zgodne z wiekiem są zmarszczki, proszę Państwa, i koniec. I reszta nie. Reszta trzeba diagnozować. I to jest takie światełko w tunelu, że rośnie świadomość ludzi, że taka choroba jest i że coś trzeba z tym robić.
Dziękuję Państwu za wszystkie SMS-y, za wszystkie sygnały, że Państwo nas słuchacie. No i nie zapomnijcie, skoro już mowa o pamięci, o tym, że 4 maja my się słyszymy i widzimy tutaj w studio i kolejny nasz program 4 maja, czyli pierwszy czwartek każdego miesiąca pani doktor geriatra Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska jest, odpowiada, czuwa, leczy Państwa tutaj przez mikrofon w Radio Gdańsk. Dziękuję.
Próbuję.
Kłaniamy się serdecznie, dziękujemy. Anna Rębas, do usłyszenia.
Do widzenia.